Niedzielne popołudnie w Radiu RMF 24 i u nas dzisiaj wydaje się bardzo ciekawy temat, który związany jest no chyba z naszą przyszłością, a w szczególności z przyszłością tego, jak będzie wyglądał przemysł filmowy. No bo sztuczna inteligencja w przemyśle filmowym zatacza coraz szersze kręgi. Powstał już nawet eksperymentalny film krótkometrażowy stworzony przez sztuczną inteligencję. Zostały komputerowo wykreowane tła dla japońskiej animacji Netflixa. Pojawiły się nawet produkcje, w których widzimy twarze znanych aktorów, co wcale nie oznacza, że prawdziwi aktorzy w nich wystąpili. No i teraz to jest chyba najważniejsze pytanie. Czy sztuczna inteligencja zagrozi prawdziwym twórcom? I o tym rozmawiamy dziś z naszymi gośćmi, a razem z nami są niezwykle zacni panowie. Pan Sławomir Idziak, operator, reżyser, scenarzysta, także jeden z najbardziej utytułowanych polskich filmowców. Kłaniam się panu. Dzień dobry. Miło pana powitać.
Dzień dobry.
Jest także z nami pan Jacek Nagłowski, specjalista od właśnie sztucznej inteligencji z łódzkiej filmówki, który w ramach słynnego film Spring Open prowadzi cykl wykładów i ćwiczeń poświęconych sztucznej inteligencji w filmie. Szanowni panowie, no wracam do tego wyjściowego pytania. Czy sztuczna inteligencja może zagrozić, albo czy już zagraża twórcom? Czy to jest jakieś niebezpieczeństwo, z którym się musimy już dzisiaj liczyć?
Panie Sławku?
Znaczy ja nie wierzę, że zagraża komukolwiek i oczywiście będą pewne specjalności, które będą się musiały w jakiś sposób zmodyfikować. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no twórca zostanie twórcą i sam fakt, że mamy do czynienia z czymś nieprawdopodobnym z punktu naszego poziomu ogarnięcia tego zjawiska i potencjalnych możliwości rozwoju, nie wyklucza czegoś, co jest nieprzewidywalne. No, umysł ludzki jest nieprzewidywalny i kreacja jest nieprzewidywalna. I myślę, że bardzo długo jeszcze tak będzie, choć domyślam się, że sztuczna inteligencja też będzie kreowała, więc możemy ją potraktować jako kolejnego kreatora. Natomiast do jakiego stopnia będzie to zagrożeniem dla twórców audiowizualnych, nie mam takiego poczucia.
To jeszcze pan Jacek, bardzo proszę.
Ja tutaj mam pewnie podobnie, tylko dwa aspekty bym tutaj zauważył. Jedną rzeczą jest to, że przynajmniej na razie wszystkie te systemy, z którymi mamy do czynienia, czy one służą do kreowania tekstu, obrazu, dźwięku, to one pozwalają nam na uzyskanie tego, co my chcemy, szczęśliwie. To uzyskać, pozwalają nam to uzyskać znacznie szybciej i często lepiej niż moglibyśmy, czyli typowo narzędziowe podejście, każda technologia nam to umożliwia, lepiej, szybciej, było to bardziej demokratyczne i dostępne dla większej ilości twórców. I w tym zakresie wydaje mi się, że to jest bardzo pozytywne. Z drugiej strony wydaje mi się, że jest pewne niebezpieczeństwo związane z tym, żeby pewnego rodzaju pole twórcze oddawać maszynie. Ja nie mówię o tym, że to nas zdominuje. Mówię o tym, że my widząc, że na przykład fragment tekstu tworzony przez sztuczną inteligencję do scenariusza jest po prostu lepszy niż to, co my byśmy napisali, stopniowo możemy oddawać to pole, sprowadzając siebie do roli pewnego rodzaju kuratorów bardziej, którzy to ciągle jest wyraz mojej myśli w momencie, kiedy ja to tworzę, obojętnie, że to jest na poziomie obrazu, dźwięku czy tekstu, ale coraz więcej tego, coraz bardziej moje działanie sprowadza się do wyboru pośród tego, co jest mi zaproponowane, niż do tego, że ja faktycznie tworzę. I tutaj myślę, że bardzo dużo zależy od twórców, od ich podejścia, w jaki sposób z tą technologią będą chcieli interakcję.
Panowie, czy patrząc na to, jak bardzo szybko rozwinęła się ta sztuczna inteligencja, bo patrząc na perspektywę ostatniego półrocza, to wydaje się, że ten postęp jest no, szalony, biorąc pod uwagę, ile narzędzi się pojawiło oraz ile możliwości już mieliśmy okazję zobaczyć, a pewnie nie wszystko zostało jeszcze do tej pory ujawnione. Czy to pokazuje, że ten poziom sztucznej inteligencji, ta jakość, o której czasami się mówi jako już bardzo wybitnej, jest czymś, co zwraca uwagę twórców w kontekście właśnie tej artystycznej wartości. Czy panu zaskakują te możliwości? Panie Sławomirze.
No ja nie jestem specjalistą oczywiście. Ja obserwuję i troszkę się bawię tym, ale trudno nazwać mnie specjalistą i nie jestem w stanie tego tak ocenić. Oczywistą jest rzeczą, że to jest rewolucja i sam fakt, że najwięksi gracze na rynku mają swoje własne programy sztucznej inteligencji, Adobe, Microsoft, no nie mówiąc oczywiście o tym podstawowym rozwiązaniu chat GTP i powiązane z tym programy graficzne, których już jest paranaście. Także tego jest olbrzymia ilość i na to pytanie jest tak skonstruowane, no wolałbym, żeby jednak pan Jacek odpowiedział.
Panie Jacku.
Zacznę bardzo głęboko, bo to jest pytanie związane z tym, z próbą odpowiedzi na zastanawianiem się nad tym, czym jest twórczość. I jeśli podchodzimy do twórczości tak w sposób romantyczny i mówimy o twórczości jako efekcie pracy geniuszu ludzkiego, który kreuje ex nihilo, to tutaj w tym zakresie nie znajdziemy tego w sztucznej inteligencji, ale osobiście kompletnie nie wierzę w tą wizję i w ten sposób interpretacji tego, jak my faktycznie tworzymy. Zawsze tworzymy w kontekście i to, co robimy, to jest tworzenie nowych jakości ze zderzania rzeczy, w których jesteśmy jakoś zanurzeni, które znamy i które są w naszych umysłach. I w tym sensie te systemy robią dokładnie to. One są nakarmione gigantyczną ilością obrazów, styli. One rozumieją pojęcia, rozumieją style, rozumieją różnego rodzaju reprezentacje. I my możemy zderzać albo prowokować je do zderzania tych zupełnie różnych koncepcji, pojęć i styli ze sobą. I w ten sposób tworzą się nowe jakości. I moim zdaniem to widać. To znaczy to, z czym mamy do czynienia teraz w obrazie, dźwięku czy tekście, to są rzeczy, które są już nową jakością, która to nowa jakość jest inspirowana przez człowieka cały czas, ale wynika jednak z bardzo zaawansowanego i inteligentnego właśnie zderzania tych zupełnie takich odległych często od siebie konceptów czy jakości. I to się dzieje. W związku z tym wydaje mi się, że to będzie powodować, już powoduje pojawianie się nowych estetyk, nowych stylów i bardzo interesujących i na poziomie estetycznym i na poziomie merytorycznym. Więc tak, jestem zdania, że jesteśmy już na takim etapie, w którym mamy do czynienia z realną twórczością, która jest, której kto to tworzy, tak do końca, to tworzy system człowiek-maszyna. To nie tworzy maszyna, to nie tworzy...
Ja jeszcze chciałbym dodać tu jedną rzecz, której rozmawialiśmy z panem Jackiem, oczekując na pana króciutko, o pewnym ewidentnym niebezpieczeństwie, bo to, co niepokoi, to ta szybkość nieprawdopodobna maszyny, która będzie wyrzucała miliony, miliardy tworów. I na pewno dużo większym problemem będzie to, co już nas przeraża, czyli selekcja, gdzieś jest odbiorca na końcu. Ta ilość tworów różnych będzie nieprawdopodobnie wielka, będzie olbrzymia ilość filmów, obrazów. I myślę, że większym wyzwaniem jest szukanie możliwości selekcji, innego sposobu odbierania tej twórczości, która niewątpliwie zaleje nas jak lawina.
Panowie, taka informacja pojawiła się niedawno, że Gildia Scenarzystów Polskich apeluje o podjęcie dyskusji i działań w celu uregulowania funkcjonowania generatywnej sztucznej inteligencji, a także chce takiego czasowego moratorium na udostępnianie scenariuszy pisanych przez sztuczną inteligencję. No bo tutaj słyszeliśmy o tym, że te scenariusze pisane przez sztuczną inteligencję mogą być podobno lepsze od tych, które piszą ludzie, bo zresztą tak jak pan Sławomir wcześniej wspominał, no ta nadprodukcja jest gigantyczna. No i wtedy z miliona scenariuszy pewnie uda się wybrać ten jeden najlepszy. Tylko kto to zrobi? Panie Sławomirze.
No twórca zrobi. No, bardzo wielu scenarzystów już korzysta, jeżeli nie wszyscy, podejrzewam, że dlaczego nie, jeżeli mają jakiś dylemat, czy jakiś problem, czy jakąś rzecz do zapisania, to czemu nie zaproponować sztucznej inteligencji, żeby to zrobili za nich. To nie znaczy, że używają tego jeden do jeden. To ciągle filtrują przez swoją własną wrażliwość i to, co chcieliby opowiedzieć, to przesłanie, które chcieliby przekazać widzom. Tutaj jest ten problem, który jest w ogóle problemem polegającym na tym, że twórca się ukrywa przed zleceniem, promptem, czyli poleceniem, które wydaje maszynie, jeśli mówimy szczególnie o dziełach wizualnych, czyli obrazkach. To sytuacja polega na tym, że my tworzymy pewne oczekiwanie, które w naszej głowie oczywiście buduje pewną wizję. Ta wizja, którą sztuczna inteligencja produkuje, jest zawsze inna, zawsze zaskakuje. My oczywiście możemy to modyfikować, ale te modyfikacje albo prowadzą często w kierunku, którym nas nie interesuje. Ja może też nie jestem wielkim specjalistą, nie potrafię tym tak dokładnie sterować. I oczywiście są też programy polegające na tym, że możemy wrzucić nasz obraz, który będzie przerabiany przez sztuczną inteligencję. Tych możliwości jest bardzo dużo i będzie ich powstawało coraz więcej. Ale tak naprawdę pewna indywidualność, ta ręka, że zadrży, że ona nie jest do końca tak doskonała, bo to, co oglądamy, to często jest doskonałe, to jest fantastyczne. Sztuczna inteligencja może naśladować każdego najwybitniejszego malarza na świecie. To, że to jest moje, to jest to za tym się kryje ja jako Nikifor, porównując, to w pewnym momencie tracimy i myślę, że bardzo dużo działać będzie jakby na nie w stosunku do sztucznej inteligencji, bo ona z jednej strony nas zaleje, ale przez swoją ona będzie tak jak plastik, tak nas otoczy, jak kiedyś żeśmy zachwycali się plastikiem, to było bardzo wygodne, teraz już go nienawidzimy. Ja myślę, że za bardzo niedługo będziemy mieli dokładnie ten sam odruch jako twórcy. Nie będziemy tak specjalnie zapaleni do tego, żeby z tego korzystać, bo będziemy mieli poczucie, że nie jest to droga, którą chcielibyśmy osiągnąć. Ja oczywiście bardzo upraszczam, bo ja wiem, że jest bardzo dużo elementów działań sztucznej inteligencji, jak na przykład fakt, że w tej chwili te wszystkie programy graficzne typu Unreal 5, które oparte są wszystkie gry komputerowe, są bardzo skomplikowane i człowiek, który chciałby się nauczyć ich obsługiwać, musi poświęcić miesiące pracy. Tutaj wierzę, że akurat posiadanie narzędzi, które potrafią to zrobić, porozumiewamy się w normalnym języku i osiągamy to, co chcielibyśmy osiągnąć, czyli jednak kontrolujemy do końca to, co robimy, no to będzie olbrzymie ułatwienie, a jednocześnie nie będzie budowało tej wątpliwości, że nie ja jestem autorem.
To jeszcze pan Jacek, bardzo prosimy.
Też zgadzam się tutaj z panem Sławomirem, jeżeli chodzi o kwestię tego elementu ludzkiego. I nawet jeżeli on będzie bardzo trudno rozpoznawalny, dlatego że te systemy potrafią też naśladować niedoskonałości. Nie? W sensie, że możemy w taki sposób promptować, czyli zapytywać te systemy, czy obrazowe, czy tekstowe, żeby one uwzględniały to, że tam ma być element właśnie jakiejś przypadkowości, niedoskonałości, jakiegoś brudu i tak dalej. I to osiągniemy. Tylko że wydaje mi się, że właśnie od strony twórcy jednak jest taka potrzeba, żeby się skomunikować, czyli żeby wyrazić siebie, żeby wejść w kontakt z drugim człowiekiem poprzez to, co ja tworzę. Więc wydaje mi się, że tutaj są granice takie przez nas wewnętrznie stawiane, w których nie zdamy się do końca na maszyny. Będziemy chcieli zachować ten element własnej wypowiedzi. Natomiast odwołując się do tego przykładu, który pan podał z próbą wprowadzenia jakiegoś moratorium czy zatrzymania, ja się obawiam, że to jest po prostu absolutnie nieweryfikowalne. To znaczy nie ma takiej możliwości, żeby nawet jeżeli takie prawo zostałoby wprowadzone, żeby ono nie było martwe. Ponieważ w sposób mielibyśmy później sprawdzić, czy ktoś używał tego systemu do wykreowania jakiegoś utworu, czy nie używał. Nawet jeżeli w tej chwili jeszcze niektóre rzeczy jesteśmy w stanie zauważyć, że są generowane, to nie będzie prawda za, nie wiem, za pół roku czy za rok. Tak? W sensie żaden system tekstowy, który ma sprawdzać, czy coś jest wykreowane, przez sztuczną inteligencję, żaden taki system nie jest skuteczny w ogóle. To samo dotyczy obrazów. Weryfikacja obrazów, wystarczy dodać odrobinę szumu i każdy z tych z kolei systemów sztucznej inteligencji, które mają wykrywać inne systemy sztucznej inteligencji, wariuje.
No tak.
Więc nie ma możliwości sprawdzenia tego, nie ma możliwości wprowadzenia limitu, który byłby w stanie to zweryfikować i odsiać. Więc w tym sensie jest to, wydaje mi się, niezatrzymywalne. Dużo więcej zależy od naszej woli i od naszej etyki i od tego, żebyśmy wykształciło się na przykład, ja zajmuję się tworzeniem obrazów razem z systemami sztucznej inteligencji i w tej społeczności wykształcił się etos tego, żeby podpisywać rzeczy, które są robione ze sztuczną inteligencją. To znaczy wśród ludzi, którzy się tym zajmują, istnieje potrzeba zakomunikowania tego, że to jest ze sztuczną inteligencją. To nie jest obowiązek, to jest jak znak, jak podpis.
Może trochę znak czasów nawet, że trzeba to tak robić.
Tak. I wydaje mi się, że nie wprowadzimy tego prawem, ale możemy wprowadzić to obyczajem.
O, tak.
I w taką wersję rzeczywistości wierzę. Nie wierzę w to, że jesteśmy w stanie zatrzymać jakikolwiek rozwój tych narzędzi i ich rozpowszechnianie przez jakikolwiek nakaz czy zakaz.
Panowie, no to wszystko, co tworzą artyści i to, czym się zajmują, co potem trafia do widzów, do odbiorców, to jest coś, co jest oczywiście bardzo mocno związane z emocjami, które widać w różnego rodzaju dziełach, które pojawiają się chociażby na ekranach jak dzieła filmowe. I teraz moje pytanie jest takie, czy w takiej sytuacji widzowie za może lat kilka, może jeszcze nawet w tym roku będą w stanie rozróżnić, czy w tym, co zobaczą, są te emocje, które ktoś w to włożył, żeby stworzyć film, stworzyć jakieś dzieło, czy też będzie im tego w jakiś sposób brakowało? Panie Sławomirze.
No, sztuczna inteligencja jest emocjonalna, czyli to nie jest tak, że to jest mechanizm, który w jakiś sposób odcięty jest od wrażliwości, od emocji i to są zresztą bardzo poważne dyskusje na piętrze globalnym. No, generalnie rzecz biorąc, wszyscy chwalą sztuczną inteligencję, ale słynny inżynier, nie pamiętam nazwiska, który odszedł z Google, powiedział rzecz, która jest rzeczywiście groźna. Wszystko dobrze, cacy, cacy, ale co to będzie, gdy sztuczna inteligencja trafi w ręce takich ludzi jak Putin? Wtedy to stanie się potwornie niebezpieczne, bo to jest potwornie niebezpieczne narzędzie. Także emocjonalność wytworów sztucznej inteligencji jest ewidentna, bo to ona jest zbudowana i wracając jeszcze do tego, co powiedział przed chwileczką, rozmawialiśmy i tego listu polskich scenarzystów, to jest tak, jakby lekarze zabronili używać sztucznej inteligencji, bo oceny sztucznej inteligencji są bardziej dokładne niż ich diagnozy. To jest po prostu rzecz nie do zatrzymania. Ta lawina ruszyła i ona zmieni świat. To jest oczywiste i możemy tylko jako świadkowie tego wszystkiego, ale też użytkownicy, możemy próbować robić to, co podkreślał Jacek przed chwileczką, pan Jacek, czyli wprowadzić pewien obyczaj, przyznawać się do tego, że w tych naszych działaniach sztuczna inteligencja była obecna, ale tak szczerze mówiąc, ona będzie zawsze obecna. Ja nie bardzo wierzę, że będzie powstawało coś, szczególnie w sztukach audiowizualnych, gdzie pewne elementy, pewne możliwości, które daje sztuczna inteligencja, nie będą wykorzystane.
Ja jeszcze chciałem tylko dodać do tego, że wydaje mi się, że ta emocjonalność lub brak emocjonalności to się znowu sprowadza do tego, kto tego używa. To znaczy mamy mnóstwo rzeczy, które są, z którymi sztuczna inteligencja nie ma nic wspólnego, które są z tymi produktami mającymi zrealizować, mówię w kulturze, które mają zrealizować pewne cele, bardzo często merkantylne cele i w której przy całym procesie tworzenia czasami tej emocji nie ma w ogóle. I mamy z drugiej strony rzeczy, które są w całości motywowane potrzebą komunikacji, potrzebą spotkania z drugim człowiekiem i potrzebą budowania na bardzo głębokiej emocjonalności czy duchowości, czy czymkolwiek takim. To, czy ta emocjonalność tam będzie, czy nie, jest niejako zupełnie niezwiązane z tym, jakich narzędzi, jakich systemów i wspólnie z jakimi systemami to będziemy kreować. To wszystko zależy od tego, kto to robi i po co.
Panowie, to jeszcze jedna kwestia na koniec. Czy teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy to trochę następuje proces zachłysnięcia się tą sztuczną inteligencją, bo wszyscy patrzą, jakież to ma możliwości, jakie to jest wybitne, jak to czasami pomaga, tak jak panowie wspominali, w różnego rodzaju działaniach pracy, nawet twórczej. I teraz zastanawiam się, czy za kilka lat nie będzie tak, że będziemy świadomie z tego rezygnować i trochę uciekać, pokazując taki, nie wiem, przykładowo czysty, żywy film, w którym nie została użyta ani jedna, nie wiem, sekwencja, ani jeden element wykorzystany przy pomocy sztucznej inteligencji, bo będziemy chcieli pokazać tego prawdziwego, żywego człowieka, który to wszystko zrobił bez pomocy sztucznej inteligencji.
No trudno to przewidywać, ale my się znajdujemy w fazie takiej, w której właśnie trzeba o tym mówić, ale nie tyle mówić, co uczyć się tego. My na Filmspringu i dlatego myślę, tutaj się znajdujemy, bo pan Jacek przyjął zaproszenie na plenery Filmspring Open, które będą w Krakowie w październiku, ale też już robimy kurs online na ten temat. Żeby nie działać na tym polu sztucznej inteligencji w formie anegdotycznej, tylko rzeczywiście się wzajemnie uczyć. Wszystko, co się dzieje się tak szybko, że żeby cokolwiek można było powiedzieć i zrobić, trzeba tego dotknąć. A żeby tego dotknąć w tak skomplikowanym rewolucji, która nas czeka, musimy działać. Musimy wspólnie, specjaliści od scenarzyści, którzy będą mówili, jak korzystają ze scenariuszy filmowych, jak korzystają z sztucznej inteligencji, piszą scenariusze filmowe, graficy komputerowi, animatorzy, stworzyć pewną platformę, w której te dyskusje będą, jak wykorzystać coś, co powstaje i co niewątpliwie zmieni nasze życie. A co będzie potem? Zobaczymy. To są rzeczy nieprzewidywalne, to jest science fiction. Są oczywiście wielcy pisarze jak Lem, którzy wszystko przewidzieli, no ale może my na tym poziomie jeszcze się nie znajdujemy.
Chciałem tylko dodać, że ta niezdolność do przewidywania jest ogromna. To znaczy ludzie, którzy zajmują się tematem sztucznej inteligencji naprawdę od bardzo wielu lat, nie byli w stanie przewidzieć 2 czy 3 lata temu poziomu rozwoju tych systemów, który jest w tym momencie. Mówię o specjalistach naprawdę najwyższej klasy. To tempo, wyciąganie wniosków na podstawie tego, co mamy dzisiaj, na temat tego, co będzie jutro czy pojutrze, jest w zasadzie niemożliwe w tym momencie. Możemy tylko i wyłącznie analizować to, co jest teraz, a nasza zdolność ekstrapolacji na najbliższe miesiące nawet jest niesamowicie ograniczona. W związku z tym to pytanie, co będzie za parę lat i czy będziemy zwracać się w stronę analogu, czy nie, my nie wiemy, co będzie za kilka miesięcy, więc nie sposób odpowiedzieć na to pytanie, które pan zadał.
Ta myśl, którą pan pozostawił na koniec swojej wypowiedzi, z jednej strony jest bardzo taka budująca, ale z drugiej strony może trochę niepokoić, ale myślę, że w tym miejscu możemy się zatrzymać i czekać na to, jak świat, jak my wszyscy zareagujemy na to, co pojawi się jako produkt sztucznej inteligencji, w dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście. Bardzo panom dziękuję za to miłe spotkanie. Naszymi gośćmi dziś w Radiu RMF24 byli pan Sławomir Ridziak, operator, reżyser, scenarzysta, jeden z najbardziej utytułowanych polskich filmowców, oraz pan Jacek Nagłowski, specjalista od sztucznej inteligencji z łódzkiej filmówki, który w ramach Filmspring Open prowadzi właśnie cykl wykładów poświęconych sztucznej inteligencji w filmie. Panowie, dziękuję za rozmowę, za piękne myśli i oczywiście dobrego popołudnia i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, dziękuję panie Jacku, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, do widzenia.